kto podnosi rękę na Kościół, chce go zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. Takie słowa wypowiedział Jarosław Kaczyński w maju tego roku podczas pikniku patriotycznego w Pułtusku, a nie tak dawno powtórzył je także podczas konwencji programowej PiS w Lublinie. Czy mamy w Polsce sojusz tronu z ołtarzem? Czy ten sojusz tronu z ołtarzem pogłębił się od czasu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy? Jakie są tak naprawdę w Polsce relacje Kościół-państwo? Czy Kościół faktycznie, jak wskazują krytycy, ma ogromne przywileje i należałoby nad tymi przywilejami się zastanowić? O tym wszystkim postaram się powiedzieć w dzisiejszym, kolejnym odcinku podcastu Nowej Konfederacji. Na temat relacji między państwem i Kościołem bardzo dużo mówiło się w mediach na początku lat 90., kiedy to Polska odzyskała suwerenność i musieliśmy się tak naprawdę zastanowić, jak te relacje poukładać w nowych warunkach. Wtedy pojawiły się różne skrajne poglądy, różne spory, które momentami budzą się czy odradzają się do dziś, chociażby spór o aborcję, choć jak sobie to powiemy, za chwilę okazuje się, że ten spór wcale nie jest do końca sporem o relacje państwa z Kościołem. Na pewno wtedy mówiło się o tym, czy media powinny kultywować i głosić wartości chrześcijańskie. Natomiast te spory w pewnym momencie zaczęły tracić na sile i myślę, że takim momentem, kiedy wydawało już się nam, że myśmy to sobie dość dobrze poukładali, było podpisanie, a później ratyfikowanie konkordatu. Najczęściej utożsamiamy konkordat z podpisem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Na tym buduje się nieraz właśnie jakieś takie różne teorie na temat w sumie dobrych związków tamtej lewicy z Kościołem. Natomiast trzeba pamiętać, że konkordat został tak naprawdę podpisany w 1993 roku w lipcu przez ówczesnego nuncjusza apostolskiego Józefa Kowalczyka i ówczesnego ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego. Natomiast potem odczekał on 5 lat na to, żeby być ratyfikowanym przez Aleksandra Kwaśniewskiego. No i przez dłuższy czas relacje państwa i Kościoła, powiedzmy, że były na obrzeżu debaty publicznej, a przynajmniej nie budziły tak ogromnych emocji jak teraz. I to się ostatnio zmieniło. Co sprawiło, że ten temat z taką siłą pojawił się znów w mediach? Przede wszystkim są to czynniki, które już od dłuższego czasu oddziałują na polskie społeczeństwo. Mianowicie przemiana kulturowa, która generalnie sprawia, że w całym świecie zachodnim ludzie od Kościoła odchodzą, a w Polsce było to w pewnym sensie opóźnione ze względu na to, że w momencie, kiedy Zachód przechodził rewolucję obyczajową roku 68, myśmy mieli PRL i tak naprawdę Kościół dla Polaków pełnił także pewną funkcję polityczną, to znaczy schronienia przed reżimem, który Polskę i naszych obywateli tak naprawdę zniewalał. Myśmy musieli wtedy tak naprawdę być jednością przeciwko reżimowi i w tym pomagał także Kościół. Dlatego nie było za bardzo czasu wtedy, ani możliwości na wewnętrzne spory, dyskusje, dzielenie się i prymas Wyszyński, który tutaj jest za mną na pomniku, przyczynił się do tego, żeby Kościół faktycznie razem ze społeczeństwem był pewnym monolitem. Oczywiście pewne spory były, natomiast nie były one tak silne. Po 1989 roku one wybuchły na nowo. I tak jak mówię, przez pewien czas to się uspokoiło, bo te relacje jakoś się poukładały. Natomiast obserwujemy ostatnio swego rodzaju przyspieszenie tych przemian kulturowych. Kolejnym czynnikiem było ujawnianie się najpierw w świecie zachodnim, w Stanach Zjednoczonych, w Irlandii, a dopiero po pewnym czasie w Polsce skandali pedofilskich z udziałem Kościoła. Nagle okazało się, że w Kościele dzieją się bardzo nieciekawe rzeczy i że, co gorsza, były one ukrywane. Ponadto do władzy w Polsce doszło Prawo i Sprawiedliwość, które, jak mówiłem, swoich związków z Kościołem nie ukrywa. To wszystko spowodowało radykalną, myślę, że największą, nawet większą niż tą w latach 90. falę krytyki Kościoła. I w tym momencie mamy do czynienia trochę z taką sytuacją, że obie te strony okopały się na swoich stanowiskach. Skoro takie emocje wiążą się z tym tematem, to może należałoby spojrzeć na sprawę bardziej analitycznie. Czy faktycznie mamy do czynienia dzisiaj z jakimś szczególnym sojuszem tronu z ołtarzem? Owszem, na samym początku tego podcastu cytowałem jedną z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Nie jest to odosobniona wypowiedź. Faktycznie politycy Prawa i Sprawiedliwości pokazują się nieraz w mediach związanych z Kościołem, a raczej z pewną częścią Kościoła, mianowicie w Radiu Maryja czy w telewizji Trwam. Jarosław Kaczyński poza tym, że kto podnosi rękę na Kościół, to podnosi ją na Polskę, powiedział także między innymi, że poza Kościołem mamy nihilizm, że Kościół jest dzierżycielem tych wartości, na których zbudowana jest Polska i że poza Kościołem mamy, cytuję, urbanopalikotyzm. No i takie wypowiedzi faktycznie są na rękę części osób z Kościoła, części osób wysoko postawionych, na przykład biskup Wiesław Mering, przyjmując Jarosława Kaczyńskiego, mówił: wasze sukcesy są naszymi sukcesami. Mamy nadzieję, panie premierze, że będzie pan u nas nie tylko akceptowany, ale także podziwiany. Na zewnątrz faktycznie tego typu wymiany zdań mogą sprawiać wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś szczególnym sojuszem tronu z ołtarzem, natomiast na razie nie podnosiłbym emocji tak mocno, gdyż przynajmniej jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, nic się specjalnego nie zmieniło. Należałoby się więc przyjrzeć tym rozwiązaniom prawnym, które mamy w tym momencie i czy one faktycznie są odpowiednie z punktu widzenia republikańskiego, z punktu widzenia kogoś, kto postrzega państwo jako dobro wspólne. Zanim jednak przejdę do kwestii prawnych, a przede wszystkim do tego sławnego czy też osławionego konkordatu, to chciałbym zwrócić uwagę na taką jedną rzecz. Często w debacie publicznej, zwłaszcza krytycy, utożsamiają Kościół z Prawem i Sprawiedliwością, natomiast istnieją kwestie, w których poglądy PiSu i poglądy Kościoła polskiego, także wyrażonego przez episkopat, znacząco się różnią. Jeżeli chodzi na przykład o kwestię uchodźców, to po stronie PiSu bardzo długo mieliśmy podejście, które można streścić właściwie zdaniem: nie przyjmiemy ani jednego uchodźcy. Natomiast zupełnie inaczej mówił chociażby arcybiskup Gądecki, akcentując, że w kwestii uchodźców powinniśmy iść za Chrystusem, a nie za politykami, a nawet zaproponował poszczególnym parafiom przyjęcie uchodźców. Tak samo w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, że poza Kościołem mamy tylko nihilizm, to tej wypowiedzi sprzeciwił się prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak, mówiąc, że to nie jest stanowisko Kościoła w Polsce i to nie jest stanowisko Kościoła katolickiego w ogóle. Z drugiej strony pojawia się właśnie taka krytyka, o jakiej mówiłem, która utożsamia Kościół i Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pamiętam taką wypowiedź Krzysztofa Pacewicza z Gazety Wyborczej, w której mówił on, że po premierze filmu Sekielskich Tylko nie mów nikomu, Polacy będą mniej ufać Kościołowi niż dotąd i spadnie także poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Czyli te dwie kwestie wymieniane są jednym tchem. Momentami w takim podejściu pomagają także, w cudzysłowie mówiąc, sami politycy Prawa i Sprawiedliwości, chociażby Ryszard Terlecki, który powiedział w momencie, kiedy film się pojawił, że jego zdaniem mamy do czynienia ze zbieżnością terminów premiery filmu i wyborów do Parlamentu Europejskiego. No, to wyraźnie świadczyłoby, jakby ten film był o politykach, a on o politykach w ogóle nie był, więc momentami politycy strzelają sobie do bramki. Jak patrzy republikanin na relacje państwa i Kościoła? Przede wszystkim akcentuje i afirmuje zasadę rozdziału państwa i Kościoła. Są to dwie rzeczywistości, które nie powinny się ze sobą mieszać. Oczywiście, jeżeli mamy do czynienia z wierzącymi politykami, to oni głosują zgodnie ze swoim sumieniem, także ukształtowanym przez wiarę, i tego nie można w żaden sposób ograniczać, podobnie jak nie można ograniczać swobody wyznawania swojej wiary, czy też oczywiście, o ile to nie koliduje z innymi prawami, także jej publicznej manifestacji. Czy polskie rozwiązania prawne faktycznie temu sprzyjają? Czy mamy do czynienia ze zbyt dużymi przywilejami Kościoła? Jeżeli tak, to gdzie? Jak wygląda konkordat? Kwestia konkordatu jest często podnoszona w tych dyskusjach i krytycy mówią: wypowiedzieć konkordat. Czy faktycznie należy wypowiedzieć konkordat z punktu widzenia republikańskiego? Przyjrzałem się konkordatowi, temu osławionemu dokumentowi, starając się zawiesić swoje osobiste kwestie religijne i spojrzeć na ten dokument z punktu widzenia relacji obywatela czy też państwa z Kościołem i także rozdziału Kościoła od państwa. Otóż nie wiem, czy państwo wiedzą, ale tak naprawdę rozdział Kościoła od państwa jest ujęty już w pierwszym z 29 punktów konkordatu. I kiedy czytałem pozostałe punkty, to okazało się, że nie taki ten konkordat straszny, jak go krytycy malują, gdyż naprawdę trudno tam znaleźć jakieś zdecydowane żądania co do finansowania Kościoła, poza jedną kwestią, o której powiem za chwilę. Trudno tam znaleźć żądania dotyczące sposobu prowadzenia polityki. Tak naprawdę reguluje on kilka kwestii związanych z działalnością samego Kościoła, powoływaniem biskupów. Raczej, jeśli już, to broni on samego Kościoła przed ewentualną ingerencją państwa, niż powoduje tę ingerencję. Reguluje także na przykład kwestie małżeństw wyznaniowych. Zanim konkordat został podpisany, to tak naprawdę trzeba było, zawierając małżeństwo w Kościele, jeszcze zawrzeć je drugi raz w Urzędzie Stanu Cywilnego. No, wiele tego typu formalności zostało ludziom oszczędzonym, co z punktu widzenia republikańskiego jest jak najlepszą metodą działania. Natomiast faktycznie istnieje jeden punkt, który ewidentnie może być kontrowersyjny. Jest to punkt, artykuł 12, dotyczący nauki religii w szkołach. Gdyż konkordat faktycznie gwarantuje naukę religii w szkołach i wydaje się, w ciągu 30 lat ten zapis się nie sprawdził. Nie sprawdził się zarówno z punktu widzenia państwa i obywateli, jak i z punktu widzenia Kościoła. Z punktu widzenia Kościoła nie sprawdził się dlatego, że ta obecność religii w szkole nie spowodowała jakichś ogromnych wzrostów religijności czy utrzymania się młodych ludzi w wierze. W Polsce mamy, o czym mówią badania Pew Research Center, tak naprawdę największą lukę między młodymi wierzącymi czy religijnymi, czyli osobami do 40 roku życia, a osobami powyżej 40 roku życia. Czyli to okazało się nieskuteczne, już nie mówiąc o tym, że bardzo obciążyło księży, którzy mogliby zajmować się działalnością duchową, a tak muszą prowadzić zajęcia w zawodówce czy technikum. Natomiast z punktu widzenia obywateli było to uciążliwe przede wszystkim dla osób niewierzących, dla dzieci i rodziców niewierzących, którzy musieli na przykład w jakiś sposób zorganizować dzieciom czas w okienkach w środku dnia, kiedy to była lekcja religii i tak naprawdę szkoły nie potrafiły tego tak zorganizować, żeby ta lekcja była pierwsza albo ostatnia. No a poza tym był to jednak duży wydatek budżetowy, patrząc na to, jaki jest stan naszej edukacji, jak bardzo jest ona niedofinansowana, to był to wydatek faktycznie spory. Więc jeżeli chodzi o kwestie religii w szkole, to myślę, że warto by było, żeby obie strony znowu zasiadły do stołu, zaczęły ze sobą rozmawiać. Tak naprawdę najbardziej kontrowersyjne kwestie i takie, nad którymi należałoby się ponownie zastanowić, związane z przywilejami Kościoła, są uregulowane w innych miejscach, nie w samym konkordacie. Powodów do wypowiadania konkordatu nie widzę, natomiast faktycznie myślę, że jeden z największych problemów, który zobaczyliśmy w całej rozciągłości przy okazji skandali pedofilskich, no to jest pewna niejawność działania Kościoła, która już na początku, w latach 90. była widoczna przy okazji lustracji księży, co potem odbijało się czkawką chociażby przy okazji sprawy arcybiskupa Wielgusa, ale jest to także niejawność majątkowa, gdyż Kościół nie ma faktycznie konieczności żadnego sprawozdawania swoich przychodów. I myślę, że tutaj także należałoby się zastanowić, jak można by było tę sprawę uregulować i posłużyłoby to, jak sądzę, obu stronom, państwu ze względu na to, że uzyskałby przejrzystość, a Kościół przy tej przejrzystości mógłby zyskać większe zaufanie i być może mniej spraw byłoby zamiatanych pod dywan. Druga kwestia to jest opodatkowanie. I tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której faktycznie pewne działania Kościoła są moim zdaniem zasadnie zwolnione z podatku, chociażby działania, dochody, które przeznaczane są na działania charytatywne, na działania sakralne, edukacyjne. Natomiast zwolnione z podatku są także działania komercyjne, to znaczy dochody przeznaczone na, dochody w momencie, kiedy je Kościół przeznacza na obiekty, w których będzie prowadzona działalność komercyjna. I to jest taka kwestia, która no, w pewnym sensie chwieje równowagą rynku, bo te podmioty kościelne prowadzące działalność komercyjną w takiej sytuacji są faktycznie w jakiś sposób uprzywilejowane. I to jest druga rzecz, nad którą należałoby się zastanowić i wprowadzić odpowiednie rozwiązania. Pojawiają się jednak także daleko idące postulaty, chociażby dotyczące tajemnicy spowiedzi. Artykuł 240 Kodeksu Karnego mówi o tym, że księża i obrońcy są wyłączeni spod obowiązku donoszenia o popełnieniu przestępstwa. No i krytycy Kościoła czy obecnych relacji państwo-Kościół często mówią o tym, że to jest niesłuszny przywilej dla Kościoła. Natomiast chciałbym tu zwrócić uwagę na to, co mówi o tym Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, gdyż mówi on, że cały ten artykuł 240 dość mocno może zachwiać zaufaniem do ważnych zawodów, takich zawodów zaufania publicznego jak dziennikarz, lekarz i psycholog, gdyż tym wyżej wymienionym każe właśnie donieść o popełnieniu przestępstwa. I pytanie, czy w takim momencie, kiedy są oni tym zagrożeni, to zaufanie do tych zawodów nie spadnie do zera. Więc myślę, że pewne elementy tajemnicy w tych zawodach, jak również i w zawodzie duchownego, powinny zostać zachowane. Jako przywilej Kościoła bardzo często wskazywane jest sprzedawanie przez samorządy nieruchomości czy też działek Kościołowi przy bardzo dużej bonifikacie. No jest to faktycznie pewien problem, gdyż ta bonifikata potrafi sięgać 99%, jeżeli Rada Gminy tak zadecyduje. Natomiast tu chciałbym zwrócić uwagę, że to nie dotyczy tylko Kościoła, bo artykuł 68 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami mówi, że taka bonifikata może zastosowana zostać w momencie, kiedy dana nieruchomość ma być przeznaczona na cele mieszkaniowe albo też na cele edukacyjne, kulturalne, etc. Więc no mamy do czynienia ogólnie z bonifikatami, które gmina może sobie przyznawać w sposób właściwie dowolny i to należałoby w jakiś sposób kontrolować, natomiast to nie jest tylko i wyłącznie kwestia przywileju Kościoła. Podsumowując, z republikańskiego punktu widzenia te relacje między państwem a Kościołem nie są tak straszne, jak malują je krytycy. Nie mamy w tym momencie radykalnego sojuszu państwa z Kościołem, natomiast musimy pamiętać, że zakusy na tego typu sojusz są w różnych środowiskach, nie w całym Kościele i nie we wszystkich ekipach rządzących i nie w całej ekipie obecnie rządzącej. Natomiast warto spojrzeć na obowiązujące przepisy prawne tak, żeby maksymalnie te konstytucyjne prawa i rozdziały zapewnić.
Podcast sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.